Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Przybywam jako pielgrzym wiary, nadziei i miłości, mówił Benedykt XVI, witając się z Meksykiem. Swą latynoamerykańską pielgrzymkę papież zawierzył Matce Bożej z Guadalupe. Od relacji z podróży zaczynamy magazyn. Mówimy też o nominacji nowego biskupa w Pelplinie. Na zakończenie pada zaś pytanie.
Dokąd poszlibyśmy dzisiaj z ludźmi, którzy chcieliby zobaczyć Jezusa? Gdzie byśmy ich zaprowadzili?
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Papież już przebywa w Meksyku, który stanowi pierwszy etap 23. podróży zagranicznej obecnego pontyfikatu. Jest tam również nasz wysłannik, ksiądz Tadeusz Cieślak.
Benedicto, hermano, ya eres mexicano. Benedicto.
Bracie Benedykcie, już jesteś Meksykaninem i Meksyk zawsze wierny. Takie okrzyki towarzyszyły przybyciu Ojca Świętego do Meksyku. Papieski Boeing 777 włoskich linii lotniczych Alitalia wylądował w León wkrótce po godzinie 16 miejscowego czasu, gdy u nas zbliżała się już północ. Ale papieska pielgrzymka nie ogranicza się do tego kraju. Benedykt XVI czyni bowiem, jak sam stwierdził, kolejny krok śladami błogosławionego Jana Pawła II. Jego wizyta ma symbolicznie objąć wszystkie ludy Ameryki Łacińskiej. Ten akcent pojawił się podczas ceremonii powitania na lotnisku w León. Na Ojca Świętego czekały nie tylko meksykańskie władze kościelne i państwowe, ale także liczna delegacja latynoamerykańskich episkopatów, których kontynentalną radą, SELAM, kieruje właśnie przewodniczący konferencji biskupiej Meksyku, arcybiskup Carlos Aguiar Retes. Meksyk doświadczył wielu cierpień, ale nie upadł, bo jego mieszkańcy trwają przy wartościach rodziny, solidarności i nadziei. Mówił o tym w powitalnym przemówieniu prezydent Felipe Calderón. Jego przemówienie często przerywały oklaski, zwłaszcza gdy przypominał wizyty Jana Pawła II w Meksyku. Prezydent Calderón zwrócił też uwagę, że jego ojczyzna jest drugim pod względem liczby katolików krajem na świecie. Stąd ważne jest docenienie obecności i roli Kościoła, którego tak wielu wybitnych pasterzy pozostawiło na dziejach Meksyku niezatarte ślady. Obecność Waszej Świątobliwości stanowi wymowny znak, tak gdy chodzi o relacje Meksyku z Watykanem, jak i o fakt, że jesteśmy krajem, który rozwija demokrację i udowadnia, że możliwy jest religijny i ideowy pluralizm także w świeckim państwie.
Przybywam jako pielgrzym wiary, nadziei i miłości, powiedział Ojciec Święty w swym pierwszym przemówieniu na ziemi meksykańskiej. Witając Meksyk na lotnisku międzynarodowym stanu Guanajuato, wyraził uznanie dla wielkiej miłości Meksykanów do następcy świętego Piotra. Nawiązał do 5 meksykańskich podróży błogosławionego Jana Pawła II, który od samego początku pragnął odwiedzić to geograficzne centrum kraju. Benedykt XVI objął myślą nie tylko stan Guanajuato, ale cały Meksyk i wszystkie narody latynoamerykańskie.
Meksyk i większość narodów Ameryki Łacińskiej obchodziły lub obchodzą w tych latach 200-lecie swojej niepodległości. Wiele było uroczystości religijnych, aby podziękować Bogu za tę tak ważną i znaczącą chwilę. Tak jak na mszy w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie 12 grudnia ubiegłego roku w uroczystość Matki Bożej z Guadalupe przywoływano podczas nich żarliwie Najświętszą Maryję Pannę, która z łagodnością ukazała, jak Pan kocha każdego i wydał się za wszystkich bez wyjątku. Nasza Niebieska Matka czuwała dalej nad wiarą swych dzieci również w procesie tworzenia się tych narodów i czyni to również dzisiaj w obliczu nowych wyzwań, jakie przed nimi stają.
Benedykt XVI nazwał siebie pielgrzymem nadziei. Wezwał Meksykanów do budowania życia na Chrystusie i przemieniania wraz z Nim zepsutych struktur społecznych, tak by budować lepszy świat. Wskazał też na znaczenie swej podróży.
Pragnę umocnić wierzących w Chrystusa w wierze, wesprzeć ich w niej i zachęcić do jej ożywiania przez słuchanie Słowa Bożego, sakramenty i zgodne z nią życie. W ten sposób będą mogli dzielić się nią z innymi jako misjonarze pośród swoich braci i być zaczynem w społeczeństwie, przyczyniając się do pełnego szacunku pokojowego współżycia, opartego na nienaruszalnej godności każdej osoby ludzkiej, stworzonej przez Boga, której żadna władza nie ma prawa zapominać ani lekceważyć. Godność ta wyraża się w sposób szczególny w podstawowym prawie do wolności religijnej, w jej autentycznym znaczeniu i w jej pełnej integralności.
Nie mogąc odwiedzić w czasie obecnej podróży sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, które znajduje się w stolicy kraju, papież w przemówieniu powitalnym kilkakrotnie powrócił do tej patronki Meksyku i całej Ameryki.
W tych dniach będę usilnie prosił Pana i Matkę Bożą z Guadalupe za ten lud, aby przynosił chlubę otrzymanej wierze i swym najlepszym tradycjom, a zwłaszcza będę modlił się za tych, którzy najbardziej tego potrzebują, szczególnie za cierpiących z powodu dawnych i nowych wrogości, uprzedzeń i form przemocy. Już wiem, że jestem w kraju dumnym ze swej gościnności i pragnącym, aby nikt nie czuł się obco na jego ziemi. Wiem to, wiedziałem to już wcześniej, lecz teraz widzę to i czuję w samej głębi serca.
Franciszkanie nie mówią, że są chrześcijanami, są Guadalupani, że Matka Boża z Guadalupe jest na pierwszym miejscu.
Ksiądz Grzegorz Schmidt, Palotyn.
Widać, nie? Chodzi o parafię, kiedy przygotowujemy świętą 12 grudnia na Matkę Bożą z Guadalupe. No to wtedy cała parafia jest poruszona. No wszędzie się odprawia msze święte, nowenna. Chodzi o państwo, nie? Że na przykład z mszą świętą możemy pójść i odprawiać w szpitalach, w fabrykach, we wszystkich innych miejscach.
Większość, tak jak mówimy, Meksykańczyków jest od Matki Bożej z Guadalupe.
Brat Michał Szczygieł.
Ale są również te sfery życia publicznego, gdzie mówią, że Matka Boża jest obrazem namalowanym ręką ludzką, nie? To jest falsyfikacja, to, że w Kościele mówimy, że są trzy obrazy, takie dzieła namalowane nie ręką ludzką, Matka Boża z Guadalupe. Jest całun turyński i ta chusta Weroniki, twarz Jezusa. Ale faktycznie tutaj przez cały rok do Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe przychodzą pielgrzymi, przyjeżdżają samochodami, pielgrzymki, także no mówi się, że to jest na świecie sanktuarium, gdzie najwięcej pielgrzymów przychodzi i odwiedza i się modli. Także każdy Meksykanin jest Guadalupańczykiem, w każdym domu jest obraz Matki Bożej z Guadalupe. Też ta specyfika meksykańska, że każdy warsztat samochodowy, sklep, dom ma swoje ołtarzyki i przeważnie jest Matka Boża z Guadalupe, która błogosławi.
Po ceremonii powitania Benedykt XVI odjechał panoramicznym samochodem do Kolegium Miraflores w León, czyli zespołu szkół prowadzonego przez siostry zakonne. Ośrodek ten stanie się dla Ojca Świętego bazą na czas pobytu w Meksyku, a najpierw miejscem aklimatyzacji po wyczerpującej podróży przez Atlantyk. Odległość między lotniskiem, które służy trzem pobliskim miastom, León, Guanajuato i Silao, to ponad 30 kilometrów. Wzdłuż trasy witały papieża grupy wiernych przybyłych nie tylko z okolicy, ale z różnych stron Meksyku. O liczbie tych, którzy pragną spotkać się z papieżem, są różne informacje, od 350 tysięcy do 1,5 miliona. Wiadomo, że nie ma jeszcze wszystkich pielgrzymów, choć organizatorzy przypominają bardzo surowe zasady bezpieczeństwa, które wymagają od uczestników dużego wyprzedzenia w przybywaniu na miejsce ceremonii. Tymczasem León tętni radością pielgrzymów, dla których zamknięto ruch kołowy w centrum ponad milionowego miasta. Dzisiejszy natomiast program papieskiej podróży obejmuje tylko jedno publiczne wydarzenie z uwagi na wspomnianą wcześniej aklimatyzację. Jest to popołudniowa wizyta w Guanajuato, stolicy stanu o tej samej nazwie. Tam Benedykt XVI spotka się prywatnie z prezydentem Calderonem, otrzyma symboliczne klucze Guanajuato, León i Silao, a także przemówi do dzieci zgromadzonych na Placu Pokoju. Z León w Meksyku ksiądz Tadeusz Cieślak, Radio Watykańskie.
W przemówieniu powitalnym Benedykt XVI podkreślił znaczenie prawa do wolności religijnej, stwierdzając, że wyraża się w nim szczególna godność osoby. jak jest z tą wolnością w Meksyku. Zapytaliśmy o to watykańskiego rzecznika prasowego, ksiądz Federico Lombardi, towarzyszy Ojcu Świętemu w podróży.
Meksyk ma za sobą historię konfliktu i napięć, gdy chodzi o tę sprawę. Wierzący doznali tu wielkiego ucisku i męczeństwa. Podjęto jednak długą drogę pojednania, a Jan Paweł II w ostatnich dziesięcioleciach wniósł w to wielki wkład, pomagając we wznowieniu oficjalnych stosunków między Meksykiem a stolicą apostolską. Oczywiście Kościół był zawsze obecny w Meksyku. Zawsze też był tu silny i miał licznych wiernych. Nie było mu jednak łatwo działać. Teraz stopniowo uzyskuje dla swej działalności przestrzeń w tym kraju, który chce być świecki, ale równocześnie demokratyczny. Wolność religijna nie oznacza tylko wolności kultu, ale także możliwość podejmowania przez Kościół inicjatyw, by mógł on wyrazić swą misję przez działanie i formę aktywności, także o charakterze publicznym. Nie chodzi o to, by coś narzucać innym, ale by móc służyć społeczeństwu i dobru wspólnemu w sposób jak najbardziej owocny.
Biskupem pomocniczym w Pelplinie papież mianował 43-letniego księdza Wiesława Śmigla, kapłana tamtejszej diecezji. Jest on kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Naukowo interesuje się szczególnie formacją wiernych świeckich i ich udziałem w budowaniu wspólnoty Kościoła.
Zdaję sobie sprawę, że obecnie przede mną stają bardzo trudne zadania. Mamy w całym Kościele i w Polsce również czas nowej ewangelizacji. Zatem potrzeba nowego zapału, nowego świadectwa, nowego zaangażowania w pracę apostolską. Tak więc przyjmuję to z radością, wdzięcznością, ale jednocześnie jest we mnie pewien lęk, choć zdaję sobie sprawę, że z Bożą pomocą uda mi się pokonać wszystkie przeciwności, zrealizować moje hasło, biskupie, omnibus omnia factus. Oczywiście ten fragment ma dalszą część, stawszy się wszystkim dla wszystkich, aby uratować chociaż niektórych. I to hasło chciałbym realizować w mojej posłudze biskupiej.
Sekrę biskupią ksiądz Wiesław Śmigiel przyjmie 21 kwietnia w pelplińskiej katedrze.
Okruchy Ewangelii.
Chcemy ujrzeć Jezusa.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Przystąpili oni do Filipa i prosili go: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip powiedział to Andrzejowi, po czym obaj poszli i opowiedzieli o tym Jezusowi. Dokąd poszlibyśmy dzisiaj z ludźmi, którzy chcieliby zobaczyć Jezusa? Gdzie byśmy ich zaprowadzili? Na mszę świętą? Do kościoła? Przed Najświętszy Sakrament? Warto zastanowić się nad tym pytaniem, bo pragnienie zobaczenia Jezusa, mniej lub bardziej uświadomione, jest pragnieniem każdego człowieka. Nosili je w sobie Grecy z dzisiejszej Ewangelii, którzy jako przedstawiciele narodu poetów i filozofów wyartykułowali swoją tęsknotę bardzo kulturalnie, zwracając się do Filipa z prośbą: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Dzisiaj w czasach, którym obyczajowo bliżej niekiedy do epoki Hunów i Wandali, pragnienie to istnieje nadal, ale uzewnętrznia się w formie nieraz bardzo brutalnej. Biblia podarta na scenie, krzyż z puszek po piwie, ohydne pseudoartystyczne instalacje. To wszystko prowokacyjne pod naszym adresem. Ale zawsze to samo wołanie. Chcemy zobaczyć Jezusa. No w końcu nam Go pokażcie, wy, którzy mienicie się być Jego uczniami. Pomijając obrazoburczość tych zachowań, pomijając fakt, że Boga nigdy nie zauważą ci, których oczy zaćmione są grzechami, z tego jednakże ślepi nie widzą, nie wynika, iż słońce nie świeci, powie święty Teofil z Antiochii. Tym niemniej jest w tych prymitywnych i barbarzyńskich zachowaniach jakieś ukryte oskarżenie naszych dwuznacznych postaw, zakłamanych środowisk, w których łatwiej człowiekowi dostrzec maskę księcia ciemności, aniżeli odkryć oblicze Chrystusa. Odpowiedział Jezus Filipowi: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Nie ma chyba między nami takiego odważnego, który na pytanie pokaż nam Jezusa odpowiedziałby dzisiaj: tak długo jestem z wami, tyle lat z wami mieszkam, tyle lat pracuję, a jeszcze Go nie poznałeś. A przecież stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, powinniśmy jako chrześcijanie ukazywać światu oblicze naszego Boga. Słusznie ktoś zauważył, że najwięcej fotografii wykonuje człowiek, gdy jest zakochany. Właściwie mógłby bez przerwy fotografować obiekt swojej miłości, aby nie uronić ani jednej chwili szczęścia. Pan Bóg to właśnie taki zakochany fotograf, który nieustannie utrwala miłość, jaka panuje w Trójcy. Rzekł bowiem Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Cóż to jest, jak nie zdjęcie miłości, która panuje w Trójcy Świętej, zdjęcie, którym jesteśmy my ludzie, każdy z nas. Tysiące, miliony, miliardy fotografii od początku istnienia świata, utrwalających i ukazujących Bożą miłość. Fotografii niepowtarzalnych, jedynych i niezwykłych, bo wolnych i żywych. Tak każdej swojej fotografii Pan Bóg daje coś, czego nie jesteśmy w stanie uczynić naszymi nawet najlepszymi aparatami. Każdej swojej fotografii Pan Bóg daje życie, czyniąc ją zdolną do miłości. Obdarzeni wolną wolą i skażeni grzechem, zniekształcamy jednak czasem tę Bożą fotografię tak dalece, że trudno dostrzec na niej obraz Bożej miłości. Na szczęście, zanim jeszcze ludzie wymyślili retusz i photoshopy, Pan Bóg dał nam już swoje sakramenty, dzięki którym nawet tym najbardziej poruszonym i niedoświetlonym kliszom można zawsze przywrócić ich pierwotny blask i piękno. Panie Boże, Ty stworzyłeś nas na swoje podobieństwo. Udziel nam Twojej łaski, aby grzech nas nie oszpecił, a słowa i uczynki pomagały innym spotkać i ujrzeć Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Refleksją księdza Arkadiusza Noconia kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.